Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź? Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy po wakacyjnej przerwie. Kolejna nasza audycja z cyklu Rozterki w konfesjonale, czyli jak dobrze przeżyć spowiedź, jak dobrze się spowiadać. Mamy dzisiaj kolejnego gościa, jest nim ksiądz kanonik Adam Sośnicki, dziekan dekanatu bolesławieckiego i proboszcz parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Żarach. Szczęść Boże, księże Adamie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Księże Adamie, dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat kierownictwa duchowego stałego spowiednika. Czy kierownictwo duchowe, czym w ogóle jest i czy jest to samo, co stały spowiednik?
Jak dla mnie, to są dwie zupełnie różne dziedziny życia duchowego, bym powiedział. Kierownictwo duchowe jest czymś innym, a stały spowiednik jest inną rzeczywistością. Kierownictwo duchowe może też odbywać się zupełnie poza konfesjonałem. Zupełnie poza konfesjonałem. Bym rozszerzył to, bo to można bardzo szeroko stosować. Kierownictwo duchowe może być pojmowane jako szukanie własnej duchowości. Patrzę na swoje życie. Nie mam takiego osobistego kierownika duchowego, ale dla mnie kierownikami duchowymi byli ci, do których książek sięgałem, tych, których w życiu spotykałem. To był czasami rekolekcjonista, książka. Pamiętam, jakie ogromne wrażenie na mnie zrobiła książka Carlo Coretto, Pustynia w mieście. To jeszcze byłem młodzieńcem, że tak powiem, już na naście lat temu. I jak bardzo mocno wpłynęło to na moje życie modlitwy i później szukałem duchowości Karola de Foucault, bo on był uczniem Karola de Foucault. W jaki sposób poszczególne książki na mnie wpływały. Jak dopiero będąc księdzem, przeczytałem Dzieje duszy małej Tereski, jak płakałem, że tak późno to dopiero zrobiłem. Będąc proboszczem w Żarach, przypadkowo kupiłem wyznania świętego Augustyna i była to dla mnie wstrząsająca lektura i też żałuję, że tego o wiele wcześniej nie zrobiłem, ale widocznie Pan Bóg w swoim planie miał, że dopiero teraz miałem te książki odkryć. To sam byli poszczególni rekolekcjoniści na różnych rekolekcjach, osoby, które spotykałem. To jest po prostu temat bardzo, bardzo szeroki. Kierownictwo duchowe to jest poszukiwanie kogoś, kto mnie będzie prowadził do Pana Boga. Oczywiście pierwszym kierownikiem jest Pan Jezus. On się posługuje innymi ludźmi. I teraz ode mnie zależy, czy ja się skoncentruję na jednym człowieku, czy też będą to po prostu ludzie, którzy mają wpływ na moją duchowość, ta duchowość mi odpowiada i w jaki sposób rozwija mnie, prowadzi mnie, przybliża do Pana Boga. Tak pojmuję kierownictwo duchowe, że rzeczywiście ja szukam kogoś, kto będzie dla mnie pomocny. Oczywiście są sytuacje szczególne, to mamy na przykładzie świętych, Matka Teresa z Kalkuty, siostra Faustyna, oni mieli swoich szczególnych kierowników duchowych po to, żeby rzeczywiście ogrom objawień czy też przeżyć duchowych umieli uporządkować, bo w Kościele nigdy pojedyncza osoba sama do tego nie dojdzie. Trzeba umieć rozeznawać duchy, o tym mówi Pismo Święte. Żeby rzeczywiście samemu nie podejmować decyzji, ale szukać oparcia. Jak wielcy święci, tak samo i chociażby u mnie w parafii w Żarach, też są wielcy święci, nie tylko nie nazwani przez Kościół. I jeżeli potrzebują takiej stałej opieki, bo przeżywają jak w jakiś sposób coś, co ma rozwijać ich duchowość, to wtedy rzeczywiście taka opieka też im się należy. Czy u mnie, czy polecam wtedy kogoś innego, żeby podjechali, bo ja na przykład jestem tutaj niekompetentny, albo musiałbym doczytać. To też, powiedzmy, kierownik duchowy ma takie prawo też konsultacji. Ono się może odbywać na warunkach spowiedzi, pod tajemnicą spowiedzi, ale to mogą być równie dobrze rozmowy, które rozwijają moją duchowość. Natomiast stały spowiednik to jest osoba, która czuwa nad moją słabością. Ja tak to pojmuję, że to już nie jest, powiedzmy, taki zawężony temat. Duchowość też będą mi słabości, ale też i, powiedzmy, rozwijanie się duchowo. A spowiednik będzie koncentrował się na tym, w jaki sposób doprowadzić mnie do Pana Boga, bo spowiedź ma nas prowadzić przez miłosierdzie Boże do odpuszczenia grzechów. I tutaj rola spowiednika jest towarzyszeniem człowiekowi w jego słabości. Czy poprzez naukę, czy też poprzez miłosierdzie. Ja się przyznam, że zawsze daję wolność penitentowi. Nie narzucam się z nauką. Jeżeli potrzebuję naukę, taką naukę otrzymuję. Pojmuję spowiedź jako dawanie rozgrzeszenia, że do tego zostaliśmy powołani, odpuszczajcie grzechy. I jeżeli ktoś czuje potrzebę i wyraża ją, żeby rzeczywiście coś głębiej omówił, Rzeczywiście to robię. Ale wydaje mi się, że pierwszym zadaniem spowiednika to jest nieść Boże miłosierdzie. Ja mam pocieszyć, że ktoś przychodzi, proboszcz mnie to już zna 10 lat, ja znów mam te same grzechy. Ale przyszedłeś, zrzucasz je, chcesz Bożego przebaczenia. To jest postęp duchowy. Nawet jeżeli to są te same grzechy, być może to jest dopust Boży, że jeszcze nie dostałeś łaski, żeby z tym grzechem zerwać. Najważniejsze jest, że mamy władzę do odpuszczania tych grzechów, że twoje serce w tym momencie jest czyste. O to chodzi. Stały spowiednik jest osobą, która towarzyszy w słabości. Towarzyszy w słabości, tak pojmuję. Jeżeli ktoś taką osobę wybiera, ma do tego pełne prawo, nie? To nie jest też obowiązek, bo czasami mnie denerwowało takie dzielenie ludzi, że ktoś ma stałego spowiednika, to jakby był lepszym chrześcijaninem od tego, który spowiada się raz u tego spowiednika, u tego. To jest też duchowość. Mnie na przykład pomaga to, że mnie spowiednik zna. Pomijam całą aurę, którą musiałbym tłumaczyć, jeżeli chodzi o jakieś moje słabości, czy wady, czy nie muszę tego od początku tłumaczyć. Ale rozumiem też duchowość człowieka, że on chce po prostu przyjść, powiedzieć grzechy, wyrazić żal i uzyskać rozgrzeszenie. Ma do tego pełne prawo. Przykazanie kościelne to minimum nam wyznacza raz w roku. To jest minimum. I to jest taki samo pełnoprawny katolik, jak chodzi co 2 tygodnie do spowiedzi. Mamy się spowiadać, mamy korzystać z łaski Bożego miłosierdzia. Czy to będzie dorywczy spowiednik, który mnie pojedna z Bogiem, czy spowiednik stały, to jest też moja duchowa, powiedzmy, dyspozycja, potrzeba serca. Tak to pojmuję.
Ksiądz takie zrobił rozróżnienie między kierownictwem duchowym, tym poszukiwaniem swojej drogi, swojej duchowości, a tym stałym spowiednikiem. Na przykładzie świętych, czy to, że mam stałego spowiednika, może też przyczynić się do tego, że będę duchowo wzrastał?
Z pewnością tak. To na przykład widzę po swoim życiu, że jest to pomocne w życiu. Tak jak już zaznaczyłem, mnie to niesamowicie ułatwia, jak znam spowiednika, bo on już w jakiś czas mi towarzyszy przy mojej słabości. Ja nie muszę wszystkie od początku tłumaczyć, bo zazwyczaj, jeżeli z księdzem rozpoczynamy dialog, mówimy o słabości, to on będzie zadawał pytania, których najczęściej też w konfesjonale się boimy. I dla mnie to jest niepotrzebna strata czasu, powiedzmy, że, bo on wie po prostu, w jakiej to są sytuacje, na co ma zwrócić uwagę. Ja wtedy mogę się w jakiś sposób rozwijać, oczywiście nie w pogłębianiu grzechu, ale w pracy nad nim, nad działaniem łaski, nad poszukiwaniem sposobów. Jest to z pewnością pomocne, ale równie owocne może być też spowiadanie się, ale spowiadanie się ze słabości u spowiednika, który wybieram, po prostu czuję potrzebę, idę i spowiadam się. Wydaje mi się, że tutaj może to pomóc świętości, co nie przekreśla drogi, że jeżeli ktoś spowiada się raz w roku u dorywczego spowiednika, że też nie będzie w niebie, będzie w niebie, bo z tej samej łaski, z tego Bożego miłosierdzia tak samo korzysta.
Audycja, w której mówimy o spowiedzi, czyli jak dobrze się spowiadać, jak dobrze przeżyć spowiedź. Księże Adamie, czy stały spowiednik pomaga penitentowi w pracy nad sobą? To, co ksiądz też troszeczkę zauważył, no bo w jaki sposób już mnie zna, kiedy podchodzę do tego konfesjonału, pewną historię mojego życia zna. I teraz, czy ksiądz, jako ksiądz posługujący w parafii, spowiadający innych ludzi, czy ksiądz ma kogoś, kogo spowiada regularnie, ksiądz jest stałym spowiednikiem, a skoro mówimy też o tym rozróżnieniu, czy ma też ksiądz kogoś, kogo prowadzi duchowo?
No, stali spowiednicy to prawie wszyscy moi parafianie, bo za bardzo nie mają wyboru. Ale cieszę się, że korzystają z mojej posługi, że nie blokuje ich to, że mają tylko swojego proboszcza, ale mam część też parafian, którzy no nie chcą iść do swojego proboszcza. To mówię, to jest to znowu ta duchowość, czy ja potrzebuję stowarzyszenia, czy nie. Jest część, powiedzmy większość parafii, która się u mnie spowiada i nie czuje przed tym skrupułów. Ja to przyjmuję, w jaki sposób ich prowadzę, znam ich słabości, wiem w jaki sposób to się dzieje i na ile mogę, na ile chcą, na tyle im towarzyszę. Jeszcze raz powtarzam, ja akurat wchodzę z takiego założenia, jeżeli chcą, jeżeli o to proszą, mówią, ja to nieraz na ambonie też podpowiadam. Mówię, że jeżeli ktoś zadaje pytania bądź prosi o pomoc, taką pomoc zawsze otrzymuję i o takie pytania proszę. Natomiast jeżeli ktoś wypowiada grzechy i na dzisiaj to się kończy, że on kończy tą formułą, że więcej grzechów nie pamiętam, rozumiem, że to, co Duch Święty mi podpowie, taką naukę udzielam, To nie jest jakaś standardowa z książeczki, ale zawsze widzę, że Duch Święty mi potrafi coś tak powiedzieć, że akurat tej osobie to też później odpowiada. Ale to jest powiedzmy na dzisiaj. Ja się przyznam, że nie mam jednego spowiednika. Mam 4 czy 5 nawet. I to też zależy od stanu mojego ducha. Są sytuacje, że ja już czuję, że po prostu muszę iść do spowiedzi i wtedy wiem, gdzie pojadę, ale za bardzo nie chcę, żeby ktoś się nade mną rozczulał. Ma konkretnie rozgrzeszyć mnie, bo nie ma czasu. Ja potrzebuję Bożego miłosierdzia. Może to brutalnie brzmi. Jadę do tego spowiednika. Mam spowiednika, który oj, przemagluje mnie bardzo mocno. I czasami takiej nauki też potrzebuję akurat. Nie? I wiem, że rzeczywiście jak tej nauki bym nie usłyszał, to kto wie, co by było, że może bym w sytuację grzechu czy też pokus bardzo szybko wrócił. A są sytuacje, że po prostu mam spowiednika, z którym mogę porozmawiać. No, to jest rozmowa bardzo luźna. Korzystam ze wszystkich. To w zależności od stanu ducha, od tego, co ja potrzebuję. Być może to jest wygodnictwo, ale mówię, to i tak mnie prowadzi do Bożego miłosierdzia. Tak to pojmuję.
Ciekawi mnie jedna rzecz, bo myślę, że to też pojawia się gdzieś tam w sercach i głowach naszych radiosłuchaczy, bo przecież często mówi się, że człowiek, który chce postępować na drodze wiary, chce przeżywać swój osobisty rozwój wiary w relacji do Pana Boga, potrzebuje i kierownictwa duchowego, i stałego spowiednika, i często jest to po prostu jednoznaczne i kładzie się ten znak równości między kierownikiem duchowym a stałym spowiednikiem. Często powołuje się tutaj na różne osoby święte, chociażby świętą siostrę Faustynę, która postępowała na drodze wiary właśnie dzięki stałemu spowiednikowi. Czasem przecież w konfesjonale sami słyszymy, że ktoś mówi, że jakiś ksiądz polecił mi znaleźć stałego spowiednika. No i ten człowiek tak trochę chodzi metodą prób i błędów, no tu nie za bardzo, tu nie za bardzo, tam ktoś nie chciał się w ogóle zgodzić, choć może by troszkę mi podpasował, jeśli tak możemy powiedzieć. Jak to tak do końca jest? No bo często przecież słyszymy, że dobrze by było, żeby człowiek miał stałego spowiednika.
Sam wiem po sobie, że dobrze jest, jak stały spowiednik towarzyszy mi, jeżeli jest do niego dostęp. Na pewno to pomaga w rozwoju życiu duchowym. To jest, nie ulega wątpliwości. Ale jeszcze raz chciałem podkreślić, że do nieba nas prowadzi każda spowiedź. Każda, każdziusieńka, każda mała powoduje, że nasze serca są czyste i że rzeczywiście zaczynamy od nowa. Kwestia teraz po prostu, czy rzeczywiście może to być połączone, że mój spowiednik jest kierownikiem duchowym. Mogę mieć spowiedników, mogę mieć kogo innego kierownika duchowego. Ja się bardzo cieszę, że nawet i tu w parafii mam kilkanaście osób, z tych, które mi mówiły, a na pewno to grono jest większe, które mi nie mówiło, że oni mają jakieś kanały internetowe, radiowe, że oni co potrafią każdego dnia wejść, otworzyć ten kanał informacyjny i wysłuchać krótkiego rozważania, homilii, czy też słowa tego księdza, kapłana. Dla nich on jest kierownikiem duchowym, ale oni w życiu u niego nie będą mu spowiedzi, bo oni przychodzą do spowiedzi do mnie, bądź do innego spowiednika. Jeżeli jest taka potrzeba, mówię, że człowiek czuje, że nie radzi sobie z czymś i musiałby mieć towarzyszenie jednej konkretnej osoby, oczywiście, bądź też Pan Bóg daje mi taki dar, że ja otrzymuję coś, co mam nie zmienić, czy też mam przekazać innym, wtedy rzeczywiście też była potrzeba trzymać się jednej konkretnej osoby, nie skakać z kwiatka na kwiatek, ale rzeczywiście słuchać, bo przez tą osobę mówi Kościół, to co też niejednokrotnie Pan Jezus mówił siostrze Faustynie, że to, co mówi spowiednik, jest ważniejsze. Jeżeli on tak mówi, masz słuchać spowiednika. Kościół mówi przez tą osobę w tym momencie. Posłuszeństwo wiary, to, że rzeczywiście ja powierzam się Kościołowi, który mnie prowadzi, jest bardzo ważne, nie? Także tutaj można to w ten sposób pojmuję, że można mieć i kierowników duchowych jednego spowiednika, można mieć jednego kierownika duchowego, a można mieć wielu spowiedników. To wszystko zależy, co ja czuję w sercu, jaką mam potrzebę, co Pan Bóg mi podpowiada, jak ja to mam robić, nie?
Często mówi się też o pewnych zagrożeniach, które gdzieś tam może wypływają z naszego pełnego zaufania. No, my wychodzimy z założenia wiary, że Pan Bóg stawia konkretnego człowieka, który, daj Boże, też mnie poprowadzi w tej relacji z Panem Bogiem. A czy są jakieś zagrożenia, które mogą dotyczyć zarówno księdza, który jest czy spowiednikiem stałym, czy też kierownikiem duchowym, ale też wobec penitenta, czy są jakieś zagrożenia, które mogą się pojawić w tym kierownictwie duchowym, w tym stałym spowiednictwie?
Na pewno takim niebezpieczeństwem by było, oczywiście w konfesjonale w spowiedzi odbywa się sąd Boży. To nie podlega dyskusji, ja tutaj osądzam winę, te grzechy, wydaje powiedzmy taki werdykt, to jest proces, krótki proces sądowy. Ale musimy pamiętać, że to jest miłosierdzie Boże. I ogromne niebezpieczeństwo by czyhało w momencie, kiedy ksiądz by uwierzył, że jest Bogiem w konfesjonale. I że to, co on teraz powie, to jest nieodwołalne, że to jest najlepsze i to wtedy rzecz, tak ma ktoś postępować, bo innej drogi nie ma, tak ma się słuchać. Patrząc nawet na księdza Sopoćka, on to wszystko konsultował też dalej. Cokolwiek siostrze Faustynie mówił, on i czytał, i pytał innych spowiedników, oczywiście anonimowo, i wtedy tego niebezpieczeństwa nie ma, żeby samemu nie ulec wpływu złych duchów, bo złe duchy działają wszędzie i ja muszę też sam rozeznawać, na ile po prostu ja też jestem pod wpływem Ducha Świętego, czy już zły mi nie podpowiada. To też trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Miałem sytuację i mam sytuację, kiedy ja penitentowi mówię, że proszę przyjść na przykład za tydzień, za dwa dni. Ja to muszę sprawdzić, doczytać, bo ten dylemat mnie przerasta. Ja nigdy nie miałem do czynienia. Ewentualnie podpowiadam, z kim się skonsultować. Jeżeli to jest osoba dzisiaj internetowa, to dzisiaj nie ma problemu, żeby podpowiedzieć, z kim ma się skonsultować. I niejednokrotnie osoby wracały, że dziękują, bo już jest sprawa załatwiona. Miałem nawet sytuację, że ja brałem to na swoje sumienie, dosłownie, że rozgrzeszałem, bo do końca nie byłem przekonany, ale wiem, że w tym momencie miłosierdzie Boże jest ważne, ale prosiłem, żeby ta osoba skonsultowała się z innym spowiednikiem, żeby dopytała, ja z pokorą przyjmę, jeżeli coś jest innego, jeżeli nie można było się spotkać drugi raz. Kilka razy w życiu coś takiego zastosowałem, że ja na dzień dzisiejszy udzielam rozgrzeszenia. Jeżeli to jest nieważne, to ja to biorę na swoje sumienie, ale bardzo proszę iść do innego spowiednika. Pokora wobec działania Ducha Świętego i złych duchów, to jest najważniejsze, bo rzeczywiście to jest myśl chyba tej maksymy chińskiej. Ślepo wierzysz nauczycielom, lepiej ich nie miej, ślepo wierzysz książkom, lepiej ich nie czytaj. To też trzeba patrzeć, na ile ktoś mówi do mnie w imieniu autorytetu Pana Boga, Kościoła, a na ile coś może być jego wymysłem. Ja miałem też spowiedzi, po których osobiście odchodziłem zdegustowany, czy też no akurat jeden ksiądz bardzo źle mnie potraktował po bierzmowaniu i dwa lata nie był mu spowiedzi, to jest też osobna historia. Przez te słowa, które użył, bo powinien to zrobić zupełnie inaczej, mnie odstraszył od spowiedzi wręcz, mówiąc nieadekwatnie do tego, co się wydarzyło wtedy. Nie? Ja to miałem osąd zupełnie inny i po latach wiem, że ja miałem rację, a nie on. On nie powinien krzykiem tak mnie zbywać wtedy, wręcz krzykiem w konfesjonale.
Słuchając księdza, tak pojawi się też w moim sercu pewne pytanie odnośnie właśnie i tego kierownictwa, i stałego spowiednictwa. Czy można za bardzo się zaangażować w prowadzenie duchowe człowieka? Czy jest jakaś taka granica, że można też ją przekroczyć, a nie powinno się jej przekraczać?
Nie mam takiej styczności, że tak bym powiedział. To, co powiedziałem na początku, ja zawsze szanuję wolność penitenta. Na ile on chce, na ile on się otwiera. Tak jakoś zostałem wychowany, że rzeczywiście ludzie czasami sądują spowiednika i zasypywanie ich na początku pytaniami, które być może nawet nie dotyczą jego grzechów, mogą odstraszyć. A nauczony jestem w życiu przez te lata, które spowiadam, że niektórzy przychodzili, powiedzmy, spowiadali się z grzechów standardowych, ale widząc atmosferę, że można o czymś powiedzieć, to mówili, proszę księdza, bo jest problem, ja zawsze bałem się o tym mówić, nie? Ale chciałbym o to zapytać. Jeżeli taką atmosferę w konfesjonale się wytworzy, wtedy jest pewność, że ta osoba sama będzie mówiła, czy tamte spowiedzi były ważne? Były ważne. Po prostu moja duchowość się rozwija. Ja na tyle dzisiaj jestem otwarty, że ja mogę o tym mówić, o dylemacie. Nie, że zataiłem, że jak mam świadomość zatajenia grzechu ciężkiego, to też jest inny dylemat, ale jeżeli nawet ktoś takie rzeczy mówi i pęka, to dla mnie to jest radość, że ktoś w końcu znalazł spowiednika, że on nie boi się nawet o tym powiedzieć, że on coś przez te spowiedzi zatajał i ten żal, który wtedy wypływa, ta lekkość serca, z jaką odchodzi, powoduje, że być może to serce musiało kruszeć powoli. Są takie, mówię, no niebezpieczeństwo, ksiądz nie może za bardzo ingerować. Mi się wydaje, że musi szanować wolność penitenta.
No właśnie, bo tak sobie o tym też myślę, że no, ludzie jakby powierzają nam swoje dramaty życiowe i kiedy no, może już jakiś dłuższy czas człowiek w jakimś dramacie uczestniczy i widzi tak z perspektywy też ludzkiej, bo te emocje ludzkie też się odzywają, czy mogę czasem za bardzo wkręcić się w to życie kogoś, że po prostu już zaczynam nie myśleć po Bożemu, ale bardzo po ludzku i chciałbym to może jakoś inaczej rozwiązywać, a z drugiej strony jako spowiednik nie mogę tego robić? Czy są takie sytuacje, czy są w ogóle możliwe?
Ja nigdy w nie nie wchodziłem, przyznam się od razu. Nigdy unikałem, jeżeli nie angażowałem się emocjonalnie, żeby wychodzić poza ramy konfesjonału, chyba że ktoś mnie prosił o to, żebym zaingerował w jakieś sytuacje, ale to była naprawdę sporadyczna rzecz. Ja mogę zrobić tylko to, co mnie przynależy jako temu, który niesie Boże miłosierdzie, ale poza kratkami konfesjonału moja władza się już kończy. To jest moje takie, powiedzmy, bardzo bolesne doświadczenie, nawet nie chciałbym mówić, której parafii, bo kilka ich było, ale wtedy przez ten krótki czas miałem kilku penitentów, którzy przychodzili do mnie zalegalizować samobójstwo. Oni przychodzili poinformować. Ja nie mogłem nic zrobić, dosłownie nic nie mogłem zrobić, oprócz tego, co starałem się zrobić i wytłumaczyłem, ale miałem świadomość tego, że po prostu ja nie mogę wyjść, zaingerować, żeby ta osoba taką rzecz mogła zrobić. Mnie to później przerażało, ja sam później pojechałem, powiedzmy, miałem kontakt z psychiatrą, żeby to sobie poukładać, też z ojcem duchowym, aż do Krakowa jeździłem. I oni też mnie w tym przeświadczeniu nautrzymali, że no ja nic nie mogłem więcej zrobić na tyle, ile mogłem. Mnie to przerażało, po dziś dzień się za nich modlę. Tutaj moja władza się kończy, ja nie mam prawa ingerować, jeżeli ktoś mnie o to nie prosi. Chociaż emocjonalnie w tym momencie bardzo mocno się zaangażowałem, no bo chciałbym, żeby ta osoba tego nie robiła, a mimo to zrobiła. Ale to jest zupełnie, to problem leżał po stronie penitenta, a nie po mojej stronie.
To by trzeba jeszcze pewnie dopowiedzieć też w kontekście tych słów, które ksiądz wypowiedział, że tutaj, drodzy Państwo, mówimy o tajemnicy spowiedzi, prawda? Że to, co zostaje wyznane w konfesjonale, to, co zostaje powiedziane w konfesjonale, no nie może wyjść poza obręb tego konfesjonału. Nieważne, czy ja się w kościele spowiadałem, czy gdzieś tam w jakichś innych okolicznościach, jeśli było to na bazie sakramentu spowiedzi, zostaje objęte tajemnicą spowiedzi i po prostu nie zostaje ujawnione. Księże Adamie, jeszcze taka jedna rzecz mnie interesuje. Czy kierownictwo duchowe to bycie przy drugim człowieku, to, że jestem czyimś stałym spowiednikiem, pomaga też księdzu w posłudze kapłańskiej?
Bardzo, bo nawet tutaj w Żdżarach mam osoby, które są ode mnie świętsze i to parę poziomów. I były sytuacje, że one wręcz spowiadając się, one mi udzielały naukę przez to, w jaki sposób się spowiadały, dosłownie mówię, nie? Albo inna sytuacja skrajna, powiem, że od penitenta można też się uczyć dużo. Była taka sytuacja, w Jarocinie miałem też taki kryzys bardzo duchowy, kiedy myślałem o rzuceniu kapłaństwa, kiedy też, powiedzmy, poinformowałem tak trochę może zawoalowanie kolegów, księży i jakiegoś odzewu nie było, że ja mam ogromny dylemat, gdzie już powoli nawet zaczynałem się pakować i myślałem o ułożeniu sobie życia inaczej. Ale wtedy byłem spowiednikiem dla 6 kapłanów, którzy rzucili kapłaństwo. 2 mogłem rozgrzeszać, bo to myślę, że tam na łamach audycji będzie można kiedyś wytłumaczyć, taka możliwość istnieje, że oni ze Stolicą Apostolską poukładali sobie te sprawy i ich mogłem rozgrzeszać. 4 nie mogłem rozgrzeszyć, ale oni i tak przychodzili rozmawiać. I kiedy ja tak zawoalowanie im mówiłem o swoim dylemacie, że się zastanawiam, czy z kapłaństwa nie odejść, okazywało się, że oni momentalnie to wyczuwali przez to, co przeszli. I ja siedziałem w konfesjonale, oni klęczeli, a tak naprawdę oni nauki mi udzielali. I tak z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to tych 6 kapłanów uratowało moje kapłaństwo wtedy. Że to działa w 2 strony. Jak widzi się, jak się rozwija penitent, rozwija się też osoba, która spowiada, bo miłosierdzie Boże działa w 2 strony. To jest wszystko rzeczywiście z sobą bardzo mocno połączone. To aż zawstydzę, nieraz obcierałem łzę w konfesjonale, słysząc spowiedzi ludzi świętych i to mnie mobilizowało, w jaki sposób ja mam dalej postępować. A skądinąd później to doświadczenie mogłem też przekazywać innym.
I znów ksiądz dotknął takiego tematu, który może też warto by jeszcze dopowiedzieć, no bo my często utożsamiamy sakrament pokuty i pojednania z tym, że on wiąże się z rozgrzeszeniem, no bo też po to przychodzimy, jest to Boże miłosierdzie, Pan Bóg przebacza nam te nasze grzechy, które gdzieś tam się pojawiły w tym naszym życiu. Z tego, co ksiądz też powiedział, istnieje coś takiego, że choć wiem, że nie mogę kogoś rozgrzeszyć, to poradzić, poprowadzić duchowo też mogę.
Oczywiście. Znaczy, tu trzeba by kiedyś popatrzeć na całą historię spowiedzi. Nauki przy spowiedzi wprowadzili mnisi irlandzcy, to jest bodajże 3. czy 4. wiek. W kościele rzymskokatolickim ograniczyli się do takich regułek bardzo krótkich, ale w kościele prawosławnym spowiedź odbywa się bardzo długo i penitent czasami przychodzi 4 czy 5 razy do popa i nadal nie dostaje rozgrzeszenia, bo on nie widzi w nim poprawy albo nie widzi, że po prostu on przyjął do serca to, co on mówił. U nas do rozgrzeszenia wystarczy żal. Jeżeli człowiek wyraża żal, nie ma żadnego powodu, żeby człowieka nie rozgrzeszyć. Są sytuacje, które uniemożliwiają rozgrzeszenie. To jest trwanie w grzechu, tam to myślę, że to osobno gdzieś tam też było tłumaczone. I ja wtedy nigdy nie mówię, nie mogę pani czy panu zrobić rozgrzeszenia, proszę odejść, nie. Tłumaczę, że to jest po prostu niemożliwe, że nawet jeżeli ja bym teraz udzielił rozgrzeszenia, to i tak ono jest nieważne, że ja udzielę błogosławieństwa, ale proszę przychodzić, możemy porozmawiać, można z siebie wyrzucić żal, czy to, co są moją bolączką duchową, przyjść po poradę duchową. Od tego też jest konfesjonał, żeby rzeczywiście wysłać na warunkach tajemnicy spowiedzi. Nie kończy się to rozgrzeszeniem, ale kończy się błogosławieństwem, tak jakby ktoś obserwował konfesjonał, żeby nie odniósł wrażenia, że... Bo to by była zdrada tajemnicy spowiedzi, jak ja bym powiedział, że ma ktoś odejść. To już automatycznie świadczy, że ja kogoś nie rozgrzeszyłem, a nawet to jest objęte tajemnicą spowiedzi, że ja czynię modlitwę, ale to nie jest modlitwa rozgrzeszenia i błogosławię tak, jakbym, powiedzmy w cudzysłowie, rozgrzeszał. To jest wszystko związane z tajemnicą spowiedzi. Miałem kilka sytuacji w życiu, że ja wiedziałem, że kogoś nie rozgrzeszyłem, a ta osoba podchodzi do Komunii Świętej i tej Komunii Świętej musiałem też udzielić, chociaż wiedziałem, że nie powinienem. To jest kwestia znowu sumienia tego człowieka, który to robi. Na ile to już Pan Bóg będzie oceniał, to już nie w mojej gestii. Ja co mogłem, zrobiłem. Wydaje mi się, że trzeba wiele dylematów tłumaczyć. Miałem też sytuację, że ktoś przychodził, mówił, że nie może mieć rozgrzeszenia. Bardzo mocno trzeba umieć rozgraniczać. Dzisiaj wszystko jest wymieszane. Warto księży pytać, żeby wyjaśnić niektóre rzeczy. Wiele rzeczy z takich zagmatwanych ja widzę po młodzieży. Chociażby taki tekst, proszę księdza, na przykład, co jest, jak chłopak zdradzi dziewczynę. Chłopak nie może zdradzić dziewczyny, bo nie było ślubu. Zdrada jest dopiero jeżeli ja komuś coś przysięgałem. Było małżeństwo, jest zdrada. Ale nie ma pojęcia zdrady, jeżeli my z sobą chodzimy. Nawet jeśli żyjemy w konkubinacie, nie ma pojęcia zdrady, dopóki nie ma pojęcia małżeństwa. Albo ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, zgrzeszyłem przeciw szóstemu przykazaniu. To jest bardzo ogólnie powiedziane. Ja zaraz od razu pytam. To jest bardzo specyficzne przykazanie, nie cudzołóż, czyli czy pan, pani współżyła z osobą związaną ślubem. Nie, nie o to chodzi. I zaczynamy rozmawiać, że tak naprawdę diabeł tkwi w szczegółach, że niekiedy my, nam się wydaje, że już jestem nie wiadomo jakim grzesznikiem, że popełniłem wiadomo jaką zbrodnię. Wszystko trzeba umieć naprawdę powiedzieć, co się konkretnie wydarzyło. I nagle się okaże, że wiele grzechów można rozgrzeszyć, a nam się wydaje, że nie da. A są sytuacje, że ktoś błaho podchodzi, a okazuje się, że to będzie sytuacja, która uniemożliwi rozgrzeszenie.
Temat bardzo ważny i bardzo obszerny. W ogóle sakrament spowiedzi, rzeczywistość naszego upadku, ale też wielkość tego sakramentu. No i to, co staramy się jakoś też pokazać w tych naszych audycjach, aby jak najlepiej ten sakrament przeżywać. Dzisiejszy temat, kierownictwo duchowe, często porównywane do stałego spowiednika, chociaż tak jak ksiądz Adam powiedział nam, to są dwie różne rzeczywistości. Może na zakończenie, księże Adamie, czy dla człowieka, który uważa się za katolika, za człowieka wierzącego, tak na podsumowanie, czy warto szukać kierownika duchowego i czy warto mieć stałego spowiednika?
Już na początku powiedziałem, ta duchowość pewno gdzieś się rozwija. Pamiętam, w dzieciństwie to byli sporadyczni spowiednicy, na to nigdy nie zwracam uwagi. To były pierwsze książki religijne, które w jakiś sposób mnie otwierały, zachwycały i poszukiwałem. Trzeba poszukiwać kierownictwa duchowego. Wydaje mi się, że warto szukać spowiednika. Warto się spowiadać, warto rzeczywiście sięgać po Boże miłosierdzie. Dla mnie takim najmocniejszym argumentem za spowiadaniem się, powiedzmy, że tak jak mówiłem, różne mam stany ducha, że raz potrzebuję nauki, raz szybkiej spowiedzi, ale miałem takie wydarzenie w kapłaństwie, które utwierdziło mnie w przekonaniu, że tam naprawdę działa łaska Boża. To może tym się podzielę doświadczeniem. Była taka sytuacja, jeden z kolegów mi poprosił, czy nie chciałbym towarzyszyć w modlitwie o uwolnienie. To było poza naszą diecezją nawet. Ja go odwiedziłem i po prostu zaproponował mi. Z ciekawości chciałem iść, co mnie zgubiło. Bo w sprawach religijnych nie może być ciekawości, tylko chęć niesienia pomocy. Ja tam chciałem iść z ciekawości. Weszliśmy do pomieszczenia, gdzie ta osoba pętana pod wpływem złego ducha siedziała na krześle. Nie znała mnie zupełnie. Ja tam doszedłem i ona popatrzała na mnie i powiedziała, ty chcesz się nade mną modlić? Wczoraj żeś zrobił to, przedwczoraj tamto, 2 dni temu to, 4 dni temu to. Ja się przeraziłem. Ten kolega się pytał, kiedy byłeś u spowiedzi? Ja mówię, no z tydzień temu. I to albo musisz iść do spowiedzi, albo musisz wyjść. Ja się przeraziłem i wyszedłem. I dopiero później zdałem sobie sprawę, że przecież ta osoba wymieniała grzechy od ostatniej spowiedzi. Gdyby diabeł mógł się posługiwać grzechami sprzed lat, które było o wiele cięższe, wtedy by mógł nimi rzeczywiście się posługiwać. Jeżeli Pan Bóg je odpuścił, to ich już nie, bo dla mnie to był taki namacalny dowód, że łącznie ze zgrzeszeniem te grzechy są naprawdę odpuszczone, Pan Bóg do nich nie wraca i nawet diabeł nie może się nimi posługiwać. Dla mnie to był taki dowód, że warto, im częściej, tym lepiej. Oczywiście nie co 3 dni, dla mnie taką miarą jest 2-3 tygodnie, już 3 tygodnie dla mnie to jest długo. I wiem, że warto z miłosierdzia Bożego korzystać, szukać stałego spowiednika, bo łatwiej jest. Dla mnie jest to ułatwienie niesamowite, kierownictwo duchowe tym bardziej.
Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz kanonik Adam Sośnicki, dziekan dekanatu bolesławieckiego, proboszcz parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Żarach. Księże Adamie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Szczęść Boże.
Rozterki w konfesjonale. Jak dobrze przeżyć spowiedź. Zaprasza ksiądz Szymon Rybak.